Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielce czcigodny ojcze prowincjale, czcigodny ojcze gwardianie, umiłowani bracia w kapłaństwie, kochani uczestnicy drugiej pielgrzymki do Radecznicy, szanowni państwo przy odbiornikach Radia Maria i telewizji Trwam. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie czcigodnych ojców Bernardynów, by w dniu dzisiejszym wziąć czynny udział w drugiej już pielgrzymce słuchaczy Radia Maria i telewizów telewizji Trwam do sanktuarium świętego Antoniego z Padwy w Radecznicy, gdzie 350 lat temu miały miejsce jedyne na świecie uznane przez władze kościelne objawienia świętego Antoniego z Padwy, umiłowanego już od stuleci przez miliony ludzi z całego świata, wielkiego patrona i opiekuna osób strapionych i pokrzywdzonych. Święty Antoni był i jest nie tylko pocieszycielem niezliczonych chrześcijan zwracających się przez jego pośrednictwo do Boga z prośbą o pomoc w najróżniejszych sprawach i intencjach. Święty Antoni stanowi także dla każdego z nas piękny wzór do naśladowania w naszej wędrówce ku świętości, do której wszyscy zostaliśmy powołani. Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu ustawicznie przypominał nam, byśmy dążyli do świętości. Wzywał nas do publicznego wyznawania wiary w życiu codziennym i rodzinnym, w pracy, w polityce, w nauce, w edukacji i w uprawianej sztuce. Podkreślał, że religia Chrystusowa jest jedyną religią światową, gdyż tylko ona przekroczyła wszystkie granice geograficzne, rasowe, narodowościowe, kulturowe, społeczne, ekonomiczne i wszelkie inne. Ciągle przypominał ludziom o nieustającej obecności Boga w historii narodów i w historii każdego indywidualnego człowieka. Mówił, że nawet w najgłębszym nieszczęściu, w rozpaczy i w największym rozpasaniu diabelskiego barbarzyństwa Bóg stale jest z człowiekiem. Właśnie szczególnie z tym, który najbardziej cierpi, który jest prześladowany, który jest obrzucany wyzwiskami, który jest pogardzany i maltretowany. Święty Jan Paweł II napominał współczesne narody, aby nie dopuściły do zakwestionowania Bożej obecności w ich życiu, ponieważ nieobecność Boga prowadzi zawsze do pustki, do braku sensu istnienia, do lęku przed przyszłością oraz do rozpaczy, przykrywanej dziś powszechnie, zwłaszcza przez media, prymitywną, głupkowatą, a czasami bluźnierczą rozrywką, którą proponuje się w zamian za wiarę i przeżycia religijne. Szczęście, godność i sens życia bowiem, głosił nasz święty papież, zagwarantować może tylko Bóg. Ten, kto nie uznaje Boga, nie uszanuje także człowieka. Nie uszanuje jego godności i jego podstawowych praw. Na przełomie tysiącleci nasz wielki święty Jan Paweł II wzywał te narody, które złamały już wszystkie przykazania Boże i podeptały wszelkie moralne wartości. Wzywał te narody, by się nawróciły, by zaczęły wierzyć w Boga, poszukiwać Go, by zaczęły Go czcić. Ciągle powtarzał, że chwałą człowieka jest żywy Bóg, a chwałą Boga jest żywy i święty człowiek. Zdaniem świętego Jana Pawła II to nie polityka, to nie gospodarka są motorem dziejów. Jak mówią współcześni politycy i liczni dziennikarze. Lecz tym motorem dziejów jest kultura, a sercem kultury jest kult tego, w co wierzymy. Jeżeli nie czcimy prawdziwego Boga, lecz w zamian za to czcimy pieniądze, seks, rozgłos, znaczenie polityczne, alkohol, narkotyki, różne nałogi, nieustająco zabawę i inne współczesne bożki, to konsekwencją tego pogańskiego kultu stanie się szatańska cywilizacja śmierci, dziś coraz bardziej ogarniająca współczesne społeczeństwa. Najważniejsze ze wszystkich przykazań dekalogu jest przykazanie pierwsze, które wzywa nas, byśmy czcili tylko jedynego Boga i nie wymieniali Go na współczesne bożki. Przykazanie to wzywa nas, byśmy odwrócili się od zagrażającego nam nowego pogaństwa, w jakie często popadamy, i byśmy wrócili do czci prawdziwego Boga. Od wieków i do dziś dnia Kościół nam mówi, byśmy nie lękali się świętości, bo do niej wszyscy zostaliśmy wezwani. W ostatnich dziesięcioleciach papieże wynieśli na ołtarze wielu świętych i błogosławionych. To bardzo dobrze, bo to oni są największym skarbem Kościoła. To święci są dla nas wzorcami do postępowania, są dla nas przewodnikami w trudnym niejednokrotnie życiu, są wielkimi pośrednikami w naszych modlitwach kierowanych do Boga. Święci odegrali olbrzymią rolę w budowaniu wspaniałej cywilizacji euroatlantyckiej oraz jedności Europy i świata. To nie politycy, to nie bankierzy, to nie rewolucjoniści, to nie rozmaici wodzowie, lecz wielcy święci, tacy jak święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, czczony tutaj szczególnie święty Antoni z Padwy, święty Wojciech, święci Cyryl i Metody, święty Bonifacy, święty Patryk, święty Franciszek z Asyżu, święty Dominik, święty Ignacy oraz tysiące innych świętych, to oni budowali prawdziwą, opartą na miłosiernej miłości i prawdzie, autentyczną jedność europejską. Jedność, w której liczy się przede wszystkim życzliwość, miłość, dobroć, pokój i sprawiedliwość. To święci i przede wszystkim święci budowali prawdziwe, a nie pozorne tylko mosty między narodami, ponieważ tylko oni mieli czyste intencje, czyste sumienia i czyste ręce, dążąc do jednej Europy, nie zamierzali odbierać żadnemu z ludów ani wolności, ani ich języka, ani zwyczajów, ani kultury, ani ziemi, ani żadnych dóbr materialnych. Święci pragnęli tylko, by każdy naród przyjmując i pogłębiając wiarę Chrystusową, jak najlepiej rozwijał swoje wartości i swoje zasoby, by był wolny i niezależny, by nie był sługą ciemiężonym przez mocniejszych. Rolą Kościoła jest nawracanie ludzkich serc i prowadzenie ludzi do świętości. We współczesnym świecie rozpowszechniło się fałszywe rozumienie Kościoła. Wielu polityków, dziennikarzy i innych osób uważa Kościół za siłę polityczną, za czysto ludzką instytucję, która służy doczesnym celom, która pragnie władzy i pieniędzy. To jest całkowicie fałszywy obraz Kościoła. Kościół istnieje tu i teraz, w określonych warunkach politycznych, społecznych i ekonomicznych. Do realizacji swoich celów potrzebuje oddanych mu ludzi i określonych środków. Potrzebuje świątyń, różnych domów, mediów, różnych urządzeń. Potrzebuje także pieniędzy, by to wszystko można było zbudować i utrzymać. Potrzebuje ofiar, by mogli się utrzymać duchowni, by możliwa była działalność charytatywna, opieka nad ludźmi chorymi i potrzebującymi wsparcia. Ale Kościół nie może być traktowany wyłącznie jako instytucja charytatywna. Jest on bowiem mistycznym ciałem Pana Jezusa. Jego główne zadanie polega na tym, by wszystkich ludzi, by każdego z nas prowadzić do świętości. We współczesnym świecie Kościół znajduje się w ustawicznym ogniu krytyki. Jest opluwany i oczerniany. Każda słabość któregokolwiek z ludzi Kościoła, którzy przecież też są grzeszni i potrzebują nawrócenia, jest uogólniana i jak najszerzej rozpowszechniana. Chodzi o to, by zniszczyć autorytet Kościoła, by odebrać mu wpływ na ludzkie sumienia oraz na ludzkie życie, prywatne i publiczne. Jednym ze stałych, powtarzanych ciągle, zwłaszcza w lewacko-liberalnych mediach, postulatów jest żądanie, by Kościół zmienił ustalone przez Boga prawdy wiary i zasady moralne, by zmienił katolicką naukę na temat rodziny, małżeństwa, rozwodów i etyki seksualnej, by uznał za prawdziwe tak zwane małżeństwa homoseksualne, by zgodził się na aborcję, na zapłodnienie in vitro i na eutanazję, by swoją działalność ograniczył tylko do opieki nad niepełnosprawnymi, bezdomnymi i chorymi, by przestał oddziaływać na wychowanie młodzieży i dzieci, a także by zgodził się na odejście od Bożej nauki. Ponieważ tego nie czyni, jest często nazywany ciemnogrodem, wrogiem człowieka i hamulcem w postępie ludzkości. To nie jest nic nowego. Od XVIII wieku stawiane są Kościołowi takie zarzuty. Jest bowiem przeszkodą dla bezbożnych sił, które dążą do opanowania świadomości i konkretnego życia wszystkich narodów. Sił, które chcą władać narodami, które chcą sobie wychować posłusznego, bezmyślnego konsumenta, którego życie będzie się obracało wokół pracy, zakupów i fizjologicznych przyjemności. Siły owe we współczesnym świecie opanowują te instytucje, które mają decydujący wpływ na kształtowanie ludzkiej świadomości i na prawodawstwo, a więc szczególnie na szkolnictwo wyższe i niższe, na parlamenty oraz na media, które są bardzo skutecznym narzędziem służącym dla propagandy bezbożnych idei i do kamienowania ludzi, broniących prawa Bożego. Przedwojenny, znany pisarz angielski Lewis w jednej ze swoich książek pisze, że diabeł w dawnych czasach miał dużo więcej pracy niż obecnie, ponieważ musiał każdego człowieka kusić sam. Dziś, pisze Lewis, diabeł ma dużo łatwiejszą pracę, ponieważ znalazł sobie potężnych zwolenników i pomocników w osobach niektórych pochodzących przeważnie z rodzin niechrześcijańskich lub ateistycznych, znanych dziennikarzy, bluźnierczych artystów, lewackich polityków i innych osób uznawanych w mediach za autorytety, zwłaszcza za autorytety dla młodzieży. Wszyscy oni obrzucają wyzwiskami Kościół, domagają się absurdalnych reform w nauce o moralności chrześcijańskiej i dosłownie zieją nienawiścią do biskupów i kapłanów. To także nic nowego. Gdy Chrystus nauczał w Palestynie, bardzo często wypędzał diabła z opętanych. Diabeł nie chciał opuścić opętanego. Toczył pianę, bluźnił, przeklinał i wyzywał. Lecz na rozkaz Chrystusa musiał zawsze ustąpić. My jesteśmy często w podobnej sytuacji. Spotykają nas obelgi, oskarżenia i nienawiść ze strony współczesnych pomocników szatana. Ale gdy z nami będzie Chrystus, gdy nasze sumienie będzie czyste, gdy będziemy się modlili oraz przystępowali do spowiedzi i komunii świętej, wówczas zawsze zwyciężymy szatana. Tam bowiem, gdzie jest Chrystus, tam nie może mieć wpływu szatan. Stańmy mocno przy Chrystusie, nie lękajmy się. Siły diabelskie nas nie zwyciężą. Bądźmy tylko wierni Chrystusowi i Jego Ewangelii. W dawnej liturgii kapłani wypowiadali łacińskie słowa Crux stat dum volvitur orbis. To znaczy po polsku, chociaż świat się zmienia, krzyż stoi w tym samym miejscu. Tak, chociaż świat się ciągle zmienia. Boże prawo, Boże przykazania, chrześcijańska moralność nie ulegają zmianie. I Boże prawo ma pierwszeństwo przed każdym ustanawianym prawem ludzkim. Prawo ludzkie bowiem prowadzi do totalitaryzmu, jeżeli u jego podstaw nie ma prawa Bożego. Stąd prawo ludzkie, jeśli jest sprzeczne z prawem Bożym, nie obowiązuje chrześcijanina. Gdybyśmy się zastanowili nad przyczynami zła i nieszczęść, które dotykają miliony współczesnych ludzi i ich rodzin, to doszlibyśmy do wniosku, że w zdecydowanej większości przypadków to zło, te tragedie, te nieszczęścia wynikły z tego, że ktoś złamał jakieś Boże przykazanie. Że zamiast Boga wybrał sobie bożka w postaci pieniędzy, rozgłosu, seksu czy innych ziemskich dóbr. Że ktoś kogoś zabił albo pobił, albo zabija sam siebie i swoją rodzinę alkoholem, narkotykami i innymi nałogami. Że ktoś jadąc samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków dokonał zabójstwa lub kalectwa na drodze. Że ktoś kogoś zdradził, że porzucił żonę, męża i dzieci. Że ktoś kogoś okradł lub oszukał. Że ktoś na kogoś rzucił oszczerstwa i obmowy, zapominając o tym, że językiem można zranić jeszcze bardziej niż sztyletem. Że ktoś zgorszył innych, bluźniąc czy wulgarnie przeklinając i dając w ten sposób świadectwo stanowi swojej duszy. Ponieważ jak pisał święty Augustyn, dusza człowieka jest taka, jaka jest jego mowa. Ustawicznie, w historii Kościoła pojawiali się samozwańczy, pełni pychy jego reformatorzy, którzy krytykowali Kościół i domagali się zmian. Efektem tego były rozdźwięki, herezje, a nawet krwawe i bezbożne wojny religijne. Kościół jest społecznością bosko-ludzką. Tam, gdzie jest człowiek, tam jest też słabość. Jako efekt grzechu pierworodnego, tam jest też grzech i bywa nienawiść. Stąd Kościół potrzebuje ustawicznej reformy, ale nie reformy wiary i chrześcijańskiej moralności, lecz reformy ludzkich sumień i ludzkiego postępowania. Reformę Kościoła należy zaczynać od siebie, od swojego osobistego nawrócenia, od pokornej pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. O tym musi pamiętać każda i każdy z nas. Prawdziwej reformy Kościoła kiedyś i dziś dokonywali i dokonują ludzie pokorni, tacy jak święty Franciszek, święty Dominik, święty Wojciech, święta Faustyna, święta Matka Teresa z Kalkuty i miliony innych świętych, dawnych i współczesnych. Nie reformują prawdziwie natomiast Kościoła ludzie pyszni i przekonani o swojej wielkości. Bez względu na to, czy są to duchowni, czy też ludzie świeccy. Oni pragną znaczenia, rozgłosu, ustawicznego bycia w mediach, a nie dobra Kościoła. Biskupi i kapłani są dziś przez owych tak zwanych otwartych katolików oraz przez różnych lewackich dziennikarzy i polityków ustawicznie straszeni, że jeżeli nie dokonają w Kościele liberalnych zmian, wówczas ludzie od Kościoła odejdą i że już masowo odchodzą. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że to jest wielkie nieszczęście, jeśli ktoś odchodzi od Kościoła, ponieważ naraża się na odwieczne potępienie. Rolą Kościoła jest nauczać ludzi, prowadzić ich do zbawienia i ustawicznie ich przestrzegać przed tym nieszczęściem, jakie stanowi potępienie. To z tego powodu Kościół postępuje zgodnie ze słowami świętego Pawła, jakie ten skierował do Tymoteusza i nadal kieruje do każdego człowieka Kościoła. Słowa te brzmią: zaklinam Cię, woła święty Paweł, na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu. Przyjdzie bowiem czas, kiedy zdrowej nauki nie będą przyjmowali, ale według swoich pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym teoriom i baśniom. O tym powinni pamiętać wszyscy, tak zwani reformatorzy Kościoła i ludzie, którzy żyją tak, jakby Pan Bóg nie istniał, jakby nie zostawił nam dekalogu i Ewangelii. Odrzucili małżeństwo, chociaż czasami pochodzą z katolickich rodzin, rozwodzą się i żyją bez ślubu. Uznali, że życie seksualne zostało wyłączone z zasad moralności chrześcijańskiej. Niestety, ludzie ci błądzą i zapominają o tym, że muszą kiedyś odpowiedzieć przed Bożym sądem za swoje czyny. Powinni pamiętać o słowa, które Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny. Zanim przyjdę na świat jako sędzia sprawiedliwy, teraz przychodzę jako książę pokoju i łaskawości. Wykorzystajmy po Bożemu nasze życie, byśmy nie spotkali się z surowym sądem w chwili śmierci, które, jak wiemy, może nastąpić w każdej chwili. Obowiązkiem Kościoła jest trwanie przy Bożej prawdzie i to za każdą cenę. Kościół nie jest teatrem ani kinem. Nie jest ani partią polityczną, ani telewizją, ani firmą reklamową, ani żadną z ludzkich instytucji, które różnymi sposobami wabią do siebie zwolenników. Kościół, tak jak Chrystus, zwraca się do każdego ze słowami. Czy pragniesz zacząć żyć inaczej? Żyć po Bożemu, żyć zgodnie z wolą Bożą, zawarto w przykazaniach, w obowiązkach stanu i zawodu. Jeśli ktoś powie, nie, będę żył tak, jak mi się podoba, to Kościół musi odpowiedzieć, niestety, sam zdecydowałeś o swoim losie. Gdy po cudownym rozmnożeniu chleba i ryb, ludzie, którzy doświadczyli tego cudu, pragnęli go obwołać królem, Chrystus powiedział, chcecie mnie obwołać królem, ponieważ dałem wam chleb. Ale ten chleb, który jedliście, nie da wam życia wiecznego. Ja pragnę wam dać pokarm, który zapewni wam życie wieczne. A tym pokarmem jest moje ciało i moja krew. Kto chce żyć wiecznie, niech pożywa moje ciało i pije moją krew. Tysiące słuchaczy nie zrozumiały Chrystusa, wzruszając ramionami, mimo że wczoraj dostąpili wielkiego cudu, zaczęli odchodzić od Niego, mówiąc, niezrozumiała jest ta mowa. Któż ją słuchać może? Nie uwierzyli Mu. A Chrystus, patrząc na odchodzące od Niego tłumy, nie biegł za nimi i nie wołał. Zaczekajcie, zaczekajcie, bo mnie źle zrozumieliście, bo ja miałem co innego na myśli niż swoje żywe, prawdziwe ciało. Nie zatrzymywał ich, nie wołał, bo miał na myśli rzeczywiście swoje prawdziwe ciało i swoją krew. I godził się nawet na odejście wszystkich, jeśli Mu nie uwierzą. Nawet apostołowie byli zaniepokojeni. Oni też nie rozumieli. A Chrystus, widząc ich wahanie, zapytał, cóż to, i wy chcecie odejść? Zdecydowany był zrezygnować nawet z tych najbliższych mu ludzi, jeśli bezwarunkowo nie uwierzą w jego słowa. Apostołowie jednak nie odeszli. A Piotr w ich imieniu powiedział, Panie, a dokąd mamy odejść? To Ty masz zawsze słowa życia i prawdy. Podobnie sprawę stawia Kościół i dziś. Jeżeli nie uwierzycie, jeżeli nie przyjmujecie prawdy ewangelicznej, to odchodźcie. Ale odejdziecie na własną odpowiedzialność, na Boży sąd. Ogromnie się cieszę, że mogę dzisiaj zwrócić się ze swoim słowem do wszystkich członków rodziny Radia Maryja, obecnych tutaj oraz przy odbiornikach Radia Maryja i telewizji Trwam. W naszych niełatwych ideowo czasach, kiedy terror relatywizmu obejmuje dawniej chrześcijańskie narody, polskie społeczeństwo obdarzone zostało wielkim darem, umacniającym życie duchowe milionów Polaków. Tym darem jest Radio Maryja i telewizja Trwam, założone i rozwinięte przez charyzmatycznego, całkowicie oddanego sprawie Bożej i ustawicznie za to znieważanego przez sługi zła ojca dyrektora Rydzyka i wszystkich jego wspaniałych, duchownych i świeckich współpracowników. W czasie dzisiejszej mszy świętej, a także w naszych codziennych modlitwach, polecajmy ich przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, przez wstawiennictwo świętego Antoniego, opiece Bożej. Nie zapominajmy także w naszych modlitwach o milionach Polek i Polaków poddawanych bezbożnej propagandzie zła. Prośmy, aby Bóg Wszechmogący, umocnił ich wiarę i pomógł im w prowadzeniu pełnego ewangelicznej miłości codziennego życia. Amen.